Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w Nowym Roku. Nowym Roku, który wchodzimy razem z Panem Bogiem, który nas prowadzi, który chce okazywać nam swoje miłosierdzie, który chce do nas mówić i mówi do nas przede wszystkim właśnie przez swoje słowo. Tym słowem w pierwszym rzędzie przypomnę to jeszcze raz, zwłaszcza teraz po Bożym Narodzeniu, jest Jezus Chrystus. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Tym Słowem jest oczywiście Jezus Chrystus i dlatego, kiedy mówimy Słowo Boże, to pierwsza myśl, która powinna się wtedy pojawić, to Jezus Chrystus, Boży Syn. Nie Pismo Święte, nie ten tekst spisany w Biblii, ale właśnie Jezus Chrystus, Boży Syn. On w pierwszym rzędzie jest Bożym Słowem. To przez Niego Bóg do nas przemówił. W liście Hebrajczyków czytamy, że na różne sposoby przemawiał Bóg, ale w tych ostatecznych czasach przemówił do nas przez Syna. Jezus Chrystus, Boży Syn, jest Bożym Słowem. Przez Niego Bóg do nas mówi. I mówiąc do nas, mówi o sobie, mówi o nas, mówi o tym, co się dzieje między Nim a nami. I przyglądając się poszczególnym księgom Pisma Świętego, temu spisanemu Bożemu Słowu, wchodzimy w relację z Panem Bogiem. Tu znowu przypomnę, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią spotkania dwóch osób, Boga i człowieka. Chrześcijaństwo nie jest religią księgi, choć czytamy Pismo Święte, choć ono jest bardzo, bardzo ważne, to chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Jest religią spotkania, bo od spotkania z Jezusem Chrystusem wszystko się zaczyna. Nawet to Słowo Boże właśnie spisane, zapisane w Piśmie Świętym, możemy rozumieć coraz lepiej, możemy zbliżać się do sensu tego Słowa tylko dlatego, że spotykamy się z Jezusem Chrystusem. To w Jezusie Chrystusie to Słowo się wypełnia. To Jezus Chrystus nadaje temu Słowu właściwy sens. Mówiąc o Bożym Prawie, czyli o Torze, pięciu księgu Mojżesza, pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu, Jezus mówił, że nie przyszedł zmienić tego prawa, ale je wypełnić, doprowadzić do pełni, do tego, jak powinniśmy na nie patrzeć, jak powinniśmy je widzieć. I dlatego Jezus Chrystus jest, kim można by powiedzieć w pewien sposób, szkłem powiększającym, przez które patrzymy na zapisane Słowo Boże w Starym Testamencie, by je właściwie rozumieć. Bez Jezusa Chrystusa nie widzimy tego tak, jak trzeba. Od jakiegoś czasu przyglądamy się Księdze Liczb. Pamiętamy tutaj też o tym, że hebrajski tytuł znaczy dosłownie na pustyni. Że tutaj nie chodzi tyle o jakieś spisy, wyliczenia, choć to też jest ważne w tej księdze, ale przede wszystkim chodzi o to, byśmy zobaczyli, co się działo z narodem wybranym, kiedy on przemierzał pustynię, kiedy przez pustynię zbliżał się do ziemi obiecanej. W czasie naszego ostatniego spotkania przyglądaliśmy się sprawie wierności żony. To znaczy, chodziło tam o sytuację, kiedy mąż ma podejrzenia co do wierności żony, ze strony żony i patrzyliśmy, w jaki sposób Izraelici z Bożego polecenia mieli to rozwiązać, co dana kobieta miała zrobić, jakiej próbie była poddawana, aby zostało dokładnie sprawdzone, czy jest wierna, czy niewierna. Zwróciliśmy uwagę na to też, że choć prawa kobiety były mniejsze niż prawa mężczyzny wtedy, to jednak taki przepis chronił kobietę przed jakąś samowolką ze strony męża, że mąż nie mógł postąpić wobec swojej żony tak, jak on chciał. Nawet jeżeli jego podejrzenie było słuszne, nie miał dowodów czarno na białym, ale jego podejrzenie było słuszne, nie mógł postąpić tak, jak chciał. To wszystko było zapisane w Księdze Liczb. Kwestia tam przysięgi, picia tej wody z kurzem z podłogi, ze świątyni. Ale to wszystko miało na celu też ochronę kobiety przed samowolką ze strony męża. Że mąż nie mógł zrobić tak, jak on chciał, tylko miał się dopasować, dostosować do tego prawa zapisanego w Księdze Liczb. Dzisiaj przechodzimy do szóstego rozdziału Księgi Liczb, rozdziału, który mówi o ślubie Nazireatu. Czytamy w pierwszych trzech wersetach tego szóstego rozdziału. Pan przemówił do Mojżesza. Tak powiesz Izraelitom. Jeśli mężczyzna lub kobieta złoży ślub nazireatu, także stanie się poświęconym Panu Nazirejczykiem, ma się powstrzymać od wina i sycery, nie będzie używać octu z wina ani z sycery, nie będzie pić soku z winogron, ani też spożywać winogron, zarówno świeżych, jak i suszonych. I dalej jeszcze. Przez cały czas trwania nazireatu nie będzie jeść niczego, co pochodzi z winnego krzewu, począwszy od niedojrzałych gron aż do wytłoczyn. Jak długo trwa ślub nazireatu, brzytwa nie dotknie jego głowy. Dopóki nie minie czas określony ślubem złożonym na cześć Pana, jest on poświęcony i ma pozwolić, aby włosy rosły swobodnie na jego głowie. Przez cały okres poświęcenia się Panu nie może się zbliżyć do ludzkich zwłok, nie wolno mu się zanieczyścić nawet przez zetknięcie się ze zwłokami ojca lub matki, brata lub siostry. Ślub nazireatu. Pierwsza bardzo ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć, cel tego ślubu. Poświęcenie się Panu. To jest zasadniczy, podstawowy cel tego ślubu. Poświęcenie się Panu, oddanie się Panu. Ten ślub nazireatu mógł być czasowy lub stały, podejmowany na jakiś czas lub do końca życia, ale ze względu na Pana Boga. Chodzi o to, by człowiek poświęcił się Panu, by należał do Niego, by przez ten czas rzeczywiście był poddany, podporządkowany Panu Bogu. O tym ślubie nazireatu czytamy też w Księdze Sędziów, dotyczą tam Samsona, w Księdze Samuela, dotyczy Samuela. Jest także podejrzenie według tekstu z Ewangelii, według świętego Łukasza, że taki ślub złożył także Jan Chrzciciel. I wiemy, że ten ślub złożył także Paweł Apostoł w Dziejach Apostolskich w 18 i 21 rozdziale są o tym wzmianki. Ślub nazireatu, poświęcenie się Panu. Należy do Pana przez ten czas trwania tego ślubu. I jak słyszeliśmy, może ten ślub złożyć mężczyzna i kobieta. Widzimy więc tutaj, że przed Panem Bogiem są równi, bo i mężczyzna, i kobieta mogą ten ślub złożyć wobec Pana Boga, by Jemu się poświęcić. W takiej normalnej codzienności, nazwijmy to tak, normalna codzienność wtedy, kobieta nie miała takich praw jak mężczyzna. Mężczyzna miał i większe. To powiedzieliśmy właśnie przy cudzołóstwie, mówiąc o tej wierności żony. Mąż popełniał cudzołóstwo tylko wtedy, kiedy współżył z cudzą żoną. Natomiast kobieta popełniała cudzołóstwo, żona popełniała cudzołóstwo przez stosunek seksualny z jakimkolwiek mężczyzną. Czy był on wolny, czy związany z inną żoną, to było obojętne, bo tak popełniała cudzołóstwo i tak. Ale tutaj, chcąc złożyć ślub nazireatu, mają takie same prawa. Nie jest tak, że kobieta na przykład nie może złożyć tego ślubu i mężczyzna i kobieta mogą ten ślub złożyć. I takim zewnętrznym znakiem poświęcenia się Panu, złożenia tego ślubu, są, jak słyszeliśmy, trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, powstrzymywanie się od wina i sycery. Sycera to taki mocny napój alkoholowy, sporządzany przede wszystkim z soku winogron, ale nie tylko, może też być z soku innych owoców, albo ze zboża, czy nawet z miodu, ale mocny napój alkoholowy. I jak słyszeliśmy, nie będzie pił wina, sycery, także nie będzie spożywał czegokolwiek z winogron. Nawet z krzewu winnego nie będzie spożywał winogron, octu winnego i tak dalej, i tak dalej. Drugi element, nie będzie ścinał włosów. Włosy będą, jak słyszeliśmy, rosły swobodnie na jego głowie. I wreszcie trzeci element, przez cały ten czas nie wolno mu zbliżyć się do ludzkich zwłok. Nawet jeżeli są to zwłoki ojca lub matki, brata lub siostry. Trzy zewnętrzne znaki, które potwierdzają złożony ślub nazireatu. Powstrzymywanie się od wina i sycery i wszystkiego, co pochodzi z winogron i samych winogron. Drugi element, nieobcinanie włosów. I trzecia rzecz, niedotykanie zwłok. O zwłokach już mówiliśmy swego czasu w Księdze Kapłańsk, przy okazji omawiania Księgi Kapłańskiej, że dotknięcie zwłok powodowało nieczystość rytualną. W Nowym Testamencie Pan Jezus przełamuje to, prawda? Pamiętamy, kiedy wskrzesza młodzieńca z Nain. Jezus dotknął się go, dotknął jego zwłok. W ten sposób pokazał, że bierze także na siebie wszelką jakąś taką nieczystość rytualną, którą możemy zaciągnąć, że ona dla niego nie jest przeszkodą w tym, by człowiek do niego nie mógł przyjść. Ale normalnie u Żydów dotknięcie się zwłok powodowało nieczystość rytualną. Czyli taka osoba nie mogła wejść do świątyni, do synagogi, by się modlić, potrzebowała obrzędu oczyszczenia. A Nazirejczyk, ten, który składa ślub Nazireatu, ma być cały czas czysty, poświęcony Panu. Dlatego przez czas trwania tego ślubu nie może dotknąć się zwłok nawet najbliższych. To jest bardzo mocno podkreślone, nawet najbliższych. Cały czas ma być czysty, poświęcony Panu. I wreszcie nie będzie obcinał włosów. Tutaj uczeni biblijni podkreślają, że ma to też związek z tym, że w ówczesnej kulturze ofiarowywano włosy bogom. I to zapuszczenie włosów było znakiem tego właśnie, że trzymamy się tylko jednego Boga. Boga Jahwe, Boga, który nie chce od człowieka jego włosów, ale chce całego człowieka, chce jego poświęcenia. Dlatego Nazirejczyk też ma się tego powstrzymać. To pamiętamy w przypadku Samsona też z tym jest związana siła. Kiedy Samsonowi obcięto włosy, Samson stracił swoją nadludzką siłę. Być może tutaj jest też takie odniesienie do tego, że człowieka w pewien sposób jakoś wtedy nic nie ogranicza, że nie zwraca uwagi na pewne jakieś wzorce kulturowe, ale że poświęca się Panu Bogu, że to Bóg ma decydować, jak to jego życie ma wyglądać. Że to Bóg określa i decyduje, jak ma się zachowywać. Nazirejczyk składa ślub Panu Bogu, by mu się poświęcić. Zewnętrznymi znakami tego ślubu jest powstrzymywanie się od picia wina, cydry i spożywania winogron i wszystkiego, co z winogron zostaje wytworzone. Drugi znak nie będzie przez czas trwania tego ślubu obcinał włosów. I trzeci, zakaz dotykania zwłok, nawet najbliższych. Choć tu zwróciliśmy uwagę na to, że u Żydów każde dotknięcie zwłok powoduje nieczystość rytualną, która domaga się potem obrzędu oczyszczenia. W następnym naszym spotkaniu pójdziemy troszkę dalej odnośnie tego ślubu Naziratu. Zobaczymy, jak to wygląda dokładniej, kwestia właśnie oczyszczeń, składania ofiar. Jeżeli w czasie trwania tego Naziratu ktoś nie dotrzyma ślubu, ale temu przyjrzymy się w czasie naszego następnego spotkania. Szczęść Boże!